Drodzy braterstwo, śpiewaliśmy wspaniałą pieśń. O przyszłej chwale, która czeka tych, którzy dzisiaj postanowili, aby to życie tutaj trwające kilka lat na ziemi poświęcić na służbę dla Boga. Wcześniej brat Daniel zachęcał do tego, aby pójść za Panem. Proszę braterstwa, pozwólcie, że może pozostaniemy koło tych myśli, bo to, co chciałbym powiedzieć, chciałbym, żeby były to słowa zachęty do tego, że warto iść. Że ci, którzy obrali tą drogę, nie obrali ją dla próżności, nie obrali jej może po to, aby przypodobać się ludziom, ale obrali ją przede wszystkim po to, aby przypodobać się samemu Bogu. Apostoł Święty Piotr, rozważając czas przyjścia Pańskiego, zadaje takie pytanie, wiedząc, że to wszystko ma ulec zniszczeniu, a myślę, że wszyscy jesteśmy tego świadomi, pyta przez swój drugi list. Jakimi mamy być w świętym postępowaniu i pobożności, aby można, może dodam waszymi słowami, aby dojść do celu, któryśmy sobie obrali. Drodzy braterstwo, wiele słów. Ja myślę, że i tu z tego miejsca padło. I wiele słów w tym dobrym Słowie Bożym jest, które można by przeczytać. Ja wybrałem niektóre. Mam raptem pół godziny. Niewiele to czasu. Ale chciałbym w tym krótkim czasie szczególnie braterstwa właśnie zachęcić. I tak jak brat Daniel mówił, żeby pójść. Pozwólcie, że przeczytam inne słowa, które mówią, żeby iść. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą. Skryj się na chwilę, aż przyminie gniew, bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Słowa proroka Pańskiego Izajasza zapisane w 26 rozdziale, werset 20 i 21. Oto słowa, które myślę, że są ogromną podpowiedzią do tego, jak lud pański powinien zachować się w przeddzień ucisku pańskiego. To, że ten ucisk się zbliża, to ja myślę, że jesteśmy tego świadomi i coraz więcej dowodów mamy w wydarzeniach, które dzieją się na świecie. Myślę, że tego nie trzeba udowadniać. Ale jakie powinno być nasze miejsce w tym wszystkim? Jaka powinna być nasza rola? Jakie powinno być nasze zachowanie? Jakie powinno być nasze przesłanie, któreśmy powinni głosić w tak ważnym miejscu boskiego planu, jakim jest nadchodzący ucisk? Prorok Izajasz powiedział, że czas gniewu pańskiego był w sercu pańskim już od dawna. On był zamiarem pańskim, aby ukarać mieszkańców ziemi. Nie po to, żeby się zemścić, ale po to, tak jak mówi mąż Boży Elichu do Ijoba, że Bóg jest wychowawcą człowieka. Ucisk ma przyjść po to, aby człowieka wychować. Ale zanim przyjdzie słowo prorocze do ludu pańskiego. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą. Ukryj się na chwilę. Nie na zawsze. Nie na wieki. Ale tylko na małą chwileczkę się ukryj. Aż przeminie gniew pański. Pozwólcie, braterstwo, że wokół tego wersetu będziemy prowadzić nasze wspólne tutaj krótkie rozważania. Pierwsze pytanie, które się nasuwa w tym momencie, to kto to jest lud pański? W dzisiejszym świecie, w tak zwanym chrześcijańskim świecie, istnieje około 2000 wyznań i wszystkie opierają się na Słowie Bożym. I całkiem nieśmieszne pytanie dla ludzi niezaznajomionych bliżej ze Słowem Bożym. Który to jest lud pański? I wcale nie śmieszna odpowiedź. Myślę, że warto się nad tym właśnie zastanowić. Co to jest i gdzie jest ten lud pański i czym on miał się charakteryzować? Po czym poznać, że dana społeczność, że dani ludzie, którzy mówią, że są naśladowcami Chrystusa, są faktycznie tym ludem pańskim. Mało mam czasu, ale trzy wersety, które myślę, że charakteryzują bardzo dobitnie, czym jest, kim jest lud pański. Psalmista Dawid w 50. psalmie, a 5. werset mówi takie słowa. Psalm 55. werset. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przy ofierze. To jest pierwsza zasada, jeżeli ktoś chce się uważać, że jest częścią ludu Bożego, to powinien się zastanowić, czy przymierze, które zawarł z Panem Bogiem, jest to przymierze przy ofierze Jezusa Chrystusa. Czy to życie, które oddał, które poświęcił, czy swój żywot, który złożył w imieniu Jezusa Chrystusa? Czy poświęcił się w śmierć Chrystusa? Czy poświęcił się dla Boga, dla prawdy? Czy poświęcił się być może dla jakiejś przez człowieka stworzonej idei? To jest bardzo ważna rzecz. Pierwsza, myślę, że najważniejsza. Że zgromadźcie tych, którzy zawarli ze mną przymierze przy ofierze. Ci, którzy zawarli z Bogiem umowę przy ofierze Jezusa Chrystusa. Drugi werset, który charakteryzował lud pański. Czym on powinien się charakteryzować? Niech posłuży werset z trzeciej Księgi Mojżeszowej, werset 20, przepraszam, rozdział 20, werset 26. Wcześniej podane jest tak. Będziecie więc rozróżniani między zwierzętami czystymi i nieczystymi i między ptactwem nieczystym a czystym. Nie kalajcie siebie samych przez zwierzęta i ptactwo i przez wszystko, co pełza po ziemi, a co oddzieliłem, aby było dla was nieczyste. Będziecie mi więc świętymi, bo ja jestem święty, ja Pan, i oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi. Oto druga cecha, myślę, że bardzo ważna, której powinien szukać lud pański, jeżeli chce znaleźć dowód na to, że nim jest. To oddzielenie od innych ludów, od innych narodów. To oddzielenie od spożywania tego, co jest czyste i nieczyste. Nie może być tak, że lud pański będzie się karmił rzeczami czystymi i nieczystymi. Albo będzie się karmił jednym, będzie się karmił czystym i będzie lud pański. Albo będzie się karmił rzeczami nieczystymi i ludem pańskim nie będzie. Będziecie mi świętymi, bo ja jestem święty. To kolejna cecha, którą powinien charakteryzować się lud pański. Powtórzył to później święty apostoł Piotr. Dosłownie te same słowa. Że bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Oto lud pański powinien charakteryzować się dążeniem do świętości. Powinien się charakteryzować dążeniem do jak w miarę możliwego, na ile umie i potrafi, podobieństwa do najlepszego przykładu, jakiego mamy, jakim jest Jezus Chrystus. A myślę, że rozważając dokładnie tajemnicę pobożności, którą święty apostoł Paweł rozważa w drugim liście do Tymoteusza, trzeci rozdział, tak naprawdę w miarę swoich możliwości i swojego zrozumienia powinniśmy dążyć do podobieństwa Ojca Niebieskiego. Bo On jest święty, a my mamy stawać się takimi samymi. Na ile potrafimy, na ile rozumiemy, na ile nasze zdolności i umiejętności nam pozwalają. Apostoł Piotr napisał takie słowa, że poznawajcie Pana naszego Jezusa Chrystusa w duchu i w prawdzie. Jest to zachęta, ale i polecenie, aby się rozwijać. Rozwija się i w nauce, i w doktrynie, ale rozwija się również i w moralności. Jedno ciągnie drugie. Jeżeli jedno zaniedbamy, to i drugie upadnie. Ale obowiązkiem naszym jest ciągłe iście do przodu, aby jak najbardziej upodobnić się do naszego Ojca, również do naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Apostoł Święty Paweł, rozważając ten rozdział między ludem pańskim, a tym, co często nazywamy światem, w drugim liście do Koryntian, rozdział 6, werset 16, pisze takie słowa. Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Oto kolejne cechy prawdziwego i dobrego ludu Bożego. Ci, którzy chcą być ludem Bożym, nie powinni w żaden sposób mieć żadnego współudziału z tym, co apostoł w tym miejscu nazywa bałwanami. Nie powinni mieć żadnego współudziału w tym, co w wersecie 14 nazywa ciemnością, bo mówi, że jakiś układ między jasnością, między światłością a ciemnością. Obietnica wspaniała. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. Proszę braterstwa, to nie jest obietnica odnosząca się tam, z drugiej strony zasłony. To jest obietnica tutaj mówiąca, że Pan Bóg będzie pomiędzy nami. Pan Bóg jest pomiędzy nami, myślę, na tyle, na ile będziemy próbowali zachowywać naszą czystość względem Boga, względem prawdy. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Werset 18. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Często w naszych modlitwach zwracamy się do Stwórcy jakimi słowami? Ojcze. Dlaczego? Bo jest między ludem Bożym, a Stworzycielem, Bogiem, powinna być relacja, jaka jest między dzieckiem a ojcem. Jest to bardzo, bardzo bliska relacja i myślę, że tej łaski i tego błogosławionego stanu mimo wszystko dostępujemy. To jest lud pański. Lud pański to ci, którzy odłączyli się od narodów tej ziemi, którzy próbują zachowywać czystość, idąc przez swoje życie. Ale proroctwo mówiło, że idź i wejdź. Wejdź do swoich pokoi. Proszę braterstwo, to wezwanie do iścia, to wezwanie do tego, żeby gdzieś iść, jest bardzo częste na kartach Pisma Świętego. Kilka przykładów tylko podam. I zawsze ono wiązało się z jakąś obietnicą. Pierwszym takim przykładem, gdzie było powiedziane, że idź, a ja ci będę błogosławił, nie tylko, że będę ci błogosławił, ale sam za to, że pójdziesz, staniesz się w przyszłości błogosławieństwem. To był Abraham. 12 rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy werset. Kolejny przykład. Gdzie miał ktoś iść dla bardzo ważnego celu, to przykład może często w naszych rozważaniach mimo wszystko nieszlachetny, ale dzisiaj już wspomniany, chyba w pierwszym wykładzie. To przykład Lota, któremu było powiedziane, że idź, uciekaj szybko. Ale dlaczego miał uciekać? Jest takie tam jedno słowo, jeden werset, który myślę, że podpowiada nam w pewien sposób, jak ważna była to ucieczka. Historia jest zapisana w 19 rozdziale, pierwszej księgi Mojżeszowej. Werset 17 mówi. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden. Ratuj się. Dlaczego? Bo chodzi o życie twoje. Drodzy braterstwo, nie chodziło o nic innego. Chodziło o życie Lota. Został ponagrany. Być może nawet i zachęcany, może i takiego słowa należało go użyć. Ale w końcu ktoś go uświadomił, o co chodzi. Ratuj, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w każdym okręgu, uchodź w góry, abyś nie zginął. Drodzy braterstwo, jeżeli prorok pański Izajasz woła dzisiaj do nas, do ludu pańskiego, idź, to myślę, że możemy na podstawie chociażby i tej historii powiedzieć. Uciekajmy, idźmy szybko, bo przecież chodzi o to, chodzi o nasze życie. Chodzi tak naprawdę o nasze życie. I nie o to życie lat 20, 30, 40, czy może jak psalmista mówi 70, 80, a później to jest tylko kłopot i udręka. Nie o to życie chodzi. Chodzi o to życie inne. Tam z drugiej strony. O to życie wieczne u stóp pańskich, gdzie będzie wieczna radość, wieczne szczęście, gdzie nie będzie zła ani niczego niedobrego. Chodzi o to życie, o które często prosimy w modlitwie pańskiej. Przyjdź królestwo Twoje. O to tak naprawdę chodzi w tym naszym wyjściu z tego świata i w naszym dążeniu do duchowego Kanaanu. Również do Noego było powiedziane, żeby szedł. 6 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, werset 17. Bo oto ja zrobisz w arce okno i zakończysz je na łokieć od góry. Z boku arki umieścisz drzwi, uczynisz w niej dolne wyższe i najwyższe komory. Bo oto ja sprowadzam potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Ale z tobą ustanowię przymierze moje. I wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą. Noe został poinformowany, że oto czas tego świata, w którym żył, dobiegł końca. Ale za to, że okazał się sprawiedliwym mężem w rodzaju swoim, w czasie, w których żył, Pan Bóg uszykował mu możliwość przetrwania tego kataklizmu, jakim był koniec pierwszego świata. Apostoł Piotr później też o tym będzie pisał. Nie będziemy tych słów czytać. Ale myślę, że też jesteśmy świadomi końca tego świata. Ale jest i ucieczka przed tym. Jest i miejsce, gdzie można się skryć. Tym miejscem, drodzy braterstwo, jest Chrystus. Nie ma innego, bezpieczniejszego miejsca, jak miejsce przy Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Nie ma bezpieczniejszego miejsca, powiem osobiste odczucia, również jak zbory pańskie, gdzie można, mimo wielu trudności życia doczesnego, przyjść i odetchnąć trochę takim świeżym powietrzem, że jednak nie jest do końca aż tak źle. Są takie miejsca, są miejsca zbory, gdzie naprawdę można przyjść, porozmawiać, pocieszyć się, po to, żeby nabrać sił i iść dalej. Nie będziemy tego dalej może ciągnąć, bo już zegarek jest nieubłagany. Przykład inny to przykład Mojżesza, do którego też było powiedziane iść. Po co? Abyś wyprowadził lud. Był posłany dla konkretnego celu. Wiedział, po co idzie. Został powołany przez Boga i to jego dzieło zostało uwieńczone sukcesem. Również do Jozuego po śmierci Mojżesza Pan Bóg powiedział, że sprowadź ten lud. Tylko było do niego również powiedziane, żebyś prowadząc ten lud mężnie sobie poczynał i nie odstępował od zakonu pańskiego ani na prawo, ani na lewo. Idź, mój ludu, wejdź do swoich pokoju, skryj się na chwilę i zamknij drzwi. Drodzy braterstwo, jakie drzwi? Jakie drzwi lud pański miał zamknąć? Jakie drzwi mamy, mam taką nadzieję, my zamknąć? Myślę, że to takie jest nasze trochę podejście. Że jedyne drzwi, jakie mamy na myśli, to z przypowieści o mądrych i głupich pannach. Czyli drzwi wysokiego powołania. Czy te drzwi miał zamknąć lud pański? Proszę braterstwa, są inne drzwi, które my możemy zamknąć. Są drzwi, które musimy zamknąć, jeżeli chcemy być zachowani, aż minie gniew pański. Na stronie 53 w książce pytań, i tu powtórzę to, co powiedział brat Stasiu, korzystajmy z lektury, którą mamy. Naprawdę, bo tam jest wiele pięknej nauki, że piękniejszej nie ma. Było kiedyś stawione temu, który odpowiadał pytanie. Upraszam się o przedstawienie swojej myśli odnośnie zamknięcia drzwi. Czy brat myśli, że zostaną wkrótce zamknięte? Przeczytam tylko jeden akapit, ten najważniejszy. Jak odpowiadający rozumiał zamknięcie drzwi? I że odpowiadając o zamknięciu drzwi, nie miał tylko na myśli drzwi wysokiego powołania. Co się tyczy innych drzwi, o których jest wspomniane w przypowieści o mądrych i głupich pannach, że mądre panny weszły z panem na wesele i drzwi zostały zamknięte, potem przyszły i głupie panny pukając do drzwi, mówiąc: panie, otwórz, lecz drzwi pozostały zamknięte. Przez te drzwi klasa ulubienicy przejdzie, a gdy zostaną raz zamknięte, nie będą więcej otworzone. Według mojego wyrozumienia te drzwi i drzwi do możności służenia powinny się odróżnić. Drzwi do uczestnictwa z Chrystusem, te Król zamknie wtedy, gdy ostatni członek ciała Chrystusowego dokończy swojej wiary, ofiary i przejdzie poza zasłonę. Gdy zupełna liczba zostanie zebrana i wejdzie do chwały. Kiedy się to stanie, ja nie wiem. Może w rok, albo więcej po czasie, gdy drzwi do służenia, głoszenia prawdy zostaną zamknięte. Wtedy będzie czas próby dla tych, którzy znaleźli się w tej pracy, aby zostali doświadczeni. Oto jedna z odpowiedzi. Jakie drzwi mogą być zamknięte, to może być zamknięcie drzwi do możliwości opowiadania służenia prawdzie, możliwości opowiadania wesołej nowiny ludziom. Te drzwi, jakby mamy pewien przywilej zamknąć, jeżeli przyjdą warunki, po których poznamy, że taki przywilej pracy został już zakończony. Ale są jeszcze inne drzwi, które powinniśmy zamknąć. W księdze Pieśni nad Pieśniami oblubieniec, wychwalając swoją oblubienicę, 4:12 mówi w ten sposób, że ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym jest siostra moja, oblubienica moja. Księga Pieśni nad Pieśniami. 1 to wołanie Kościoła. Wprowadź nas do pokoi swoich. 2 to spotkanie oblubieńca z oblubienicą, ale jest tak powiedziane, że widzimy się, ale jakoby przez kratę. Często tłumaczymy i myślę, że słusznie, to ten moment, kiedy w chwili pańskiej obecności ci, którzy byli w prochu ziemi, a stanowili klasę oblubienicy, zostali zbudzeni. I zostało to nam zapisane jako spotkanie przez kratę. Jeszcze nie pełne, ale już coś widać. Ale później Księga Pieśni nad Pieśniami, myślę, że w sposób symboliczny, opisuje wydarzenia, które miały się dziać w czasie pańskiej parusji, w czasie pańskiej obecności. Tyczą się wydarzeń, które miały towarzyszyć Kościołowi tutaj z tej strony zasłony. I oblubieniec mówi, że ogrodem zamkniętym jest moja siostra, oblubienica źródłem zapieczętowanym. Ogrodem zamkniętym, czyli ogrodem, do którego nie można wejść, ale z którego również wydawałoby się, że nie można wyjść. Proszę braterstwa, bo to podam może jeszcze dwie myśli. Przede wszystkim lud pański powinien się zamknąć, nie dopuścić do swojego umysłu słów krytyki, słowa Bożego, słów urągania z tak zwanego świata. Powinien na to pozostać odporny. Powinien nie zważać na to, co sobie o ludzie pańskim myśli świat. Przecież jest powiedziane, że mamy stać się komu? Dziwowiskiem światu, aniołom i ludzi. Niech mówią. Oto dziwacy, którzy zgromadzają się po stodołach, niewiadomych miejscach i ciągle ślęczą nad jedną księgą. Ale to dziwactwo niesie ze sobą przecież wspaniałe obietnice. Ale również jest jeszcze jedno zamknięcie, któreśmy powinni w życiu naszym dokonać. Ale zanim do niego przejdziemy, chciałbym przeczytać słowa, które Pan Jezus powiedział w czasie swojej ostatniej modlitwy. Tam w obrócie, kiedy się modlił, słowa zapisane w Ewangelii Jana, rozdział 17, werset 14 i dalej. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidzi, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz o to prosił, lecz abyś ich zachował od złego. O to prosił Pan Jezus swojego Ojca, aby ci, którzy uwierzą nauce apostołów później, a w tym momencie jeszcze prosił o opiekę nad apostołami, aby byli zachowani od złego. Ta prośba, ta modlitwa Pana Jezusa tyczy również nas. Ale jest, drodzy braterstwo, jeden warunek. Jeżeli my od tego złego również będziemy uciekać. Jeżeli my będziemy chcieli żyć w czystości, jeżeli my będziemy chcieli niczego nieczystego się nie dotykać. W ten czas mamy tą obietnicę, że z drugiej strony przyjdzie pomoc, która pozwoli nam tą czystość zachować. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 14, werset 16 mówi tak. Pilnuj siebie samego i nauki. Polecenie do młodego Tymoteusza. Myślę, że te słowa również są aktualne dzisiaj. Bo jest to kolejne zamknięcie, które powinien dokonać lud pański tutaj na ziemi. Zamknąć drzwi. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc, samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. Pilnuj siebie samego i nauki. Lud pański powinien uodpornić się na różne docierające do jego uszu i umysłu nauki różnych nauczycieli chrześcijaństwa. Dzisiaj jest wiele tych idei. Nie powiem. One na pewno potrafią chwycić, bo są w sposób szczególny przedstawiane. Ale człowiek wierzący powinien bardzo szybko pytać samego siebie, czy w tym, co dociera, czy w tej nauce, która jest głoszona, jest Chrystus. Jeżeli tam nie ma Chrystusa, to powinno być natychmiast odrzucone. Była już tu przypomniana niewiasta Starego Testamentu, później stała się babką Dawida. Pamiętacie Rut? Pamiętacie, co jej Bóg powiedział? Że na inne pole nie chodź. Proszę braterstwa, mamy dobre słowo Boże. Mamy wspaniałą wykładnię, której akuratność potwierdza czas. po co chodzić na inne pole? Po co szukać innego tłumaczenia? Po co wierzyć ludziom? A może po prostu warto posłuchać tych słów Boga i nie chodzić na inne pole. Czas się mi skończył, drodzy braterstwo. Pół godziny minęło. Idźcie. Zamknijcie za sobą drzwi. Stańcie się odpornymi na wpływy tego świata. Zamknijcie za sobą drzwi, tak jak kiedyś zamknął naród izraelski w czasie ostatniej plagi. Kiedy anioł przechodził, drzwi domów izraelskich były zamknięte. A Izraelczycy czym się delektowali? Smakowali upieczonego na ogniu wraz z ziołami baranka. Zamknijmy drzwi i smakujmy prawdziwego baranka, który powiedział o sobie, że chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Tym się delektujmy, tego smakujmy, a będzie zadowolone to nasze duchowe podniebienie. A jeżeli przychodzą kłopoty, to przecież taki werset jest. Krótki, chwilowy ucisk nie jest przecież godny przyszłej chwały. A jeżeli nam ktoś dokucza, to pamiętajcie, przecież ten prorok Izajasz, ten pański prorok, kiedyś też powiedział, powiedzcie sprawiedliwemu, że dobrze mu będzie.